Tematem, o którym chciałbym dzisiaj mówić, to są narodziny. I tak się zastanawiam, tak, nad tymi świętami, które obchodzimy. Tymi wszystkimi świętami, tak, które mamy w kalendarzu naszym, które myślę, że coś wnoszą w nasze życie. Są takimi dłuższymi chwilami przerwy od pracy, od takich zajęć codziennych. Wykorzystujemy je na spotkania ze sobą nawzajem. No ale jeżeli mają mieć też duchowy charakter, to dobrze byłoby się zastanowić, jaki jest sens danych świąt. Skąd się one wzięły? Dlaczego je świętujemy? Jak je świętujemy? I o co w tym wszystkim chodzi, tak? Ja od kilku lat, jakoś tak w momencie, kiedy zetknąłem się trochę z kulturą żydowską i z kalendarzem tak zwanych świąt Pana, mówiąc szczerze, a myślę, że tutaj szczerość jest kluczowa, tak, przy dzieleniu się słowem, moje serce jest bardziej w tym kalendarzu świąt Pana. Czyli czuję bardziej Paschę, czuję bardziej Szawuot i czuję bardziej Sukot. Te święta. Spotkałem się z takim oskarżeniem, że no to jest kierunek taki starozakonny. No i trzeba takie głosy wysłuchać, tak? To wynika ze Starego Przymierza. To jest słowo, które znajduje się w Starym Testamencie. Natomiast tak się zastanawiam, gdzie się znajduje na przykład Boże Narodzenie. Jaki to jest zakon, tak? Skąd to pochodzi? Ci, którzy próbowali zgłębić ten temat, to wiedzą, że genezą Bożego Narodzenia są święta ku czci Słońca, obchodzone w starożytnym Rzymie. I w momencie przesilenia poganie świętowali. I różne zwyczaje, które zostały adoptowane przez wiele kościołów chrześcijańskich, przyjęły te święta. Ten okres. I zamiast narodzin Boga Słońca narodził się nasz Mesjasz Jezus Chrystus. I co my mamy z tym zrobić, tak? I skąd to się wzięło? Po co to zamieszanie zrobiono? Rozmawiałem w tym tygodniu z takim Żydem, którego firma, z którą współpracuję, ściągnęła z Izraela na kolację. Nie nazwano tego Wigilią, prawdopodobnie dlatego, że właśnie nie wszyscy utożsamiają się z chrześcijaństwem, ściągnięto go na kolację i rozmawiałem z nim o tych świętach i on mówi, słuchaj, moim zdaniem to jest dlatego, że wkroczyła polityka. I tak się spojrzałem wstecz w kalendarz, faktycznie, kiedy z chrześcijaństwa cesarz próbował zrobić religię panującą, zrobił taki miks i wyszło, co wyszło, tak? Czyli weszła polityka i wyszło pewne zamieszanie. Natomiast nie jest moim celem, ja to odczuwam też w sercu, że nie jest też celem Pana Boga, żeby walczyć z zachowaniami, które mogą doprowadzić do pojednania z Panem Bogiem. Czyli nie jest moim celem to, żeby walczyć z Bożym Narodzeniem czy z jakimiś innymi świętami, które mogą doprowadzić do zbliżenia z Panem Bogiem. I tutaj muszę podać taki przykład o sobie. Ja narodziłem się na nowo, to jest główny temat mego kazania, to co mówię do tej pory, to tylko taki wstęp. Ja narodziłem się na nowo 28 grudnia 1991 roku, wracając ze spotkania wierzących na trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia. Mieliśmy takie spotkanie w Mońkach, ponieważ pierwszy, drugi dzień ludzie świętowali, zrobiono na trzeci dzień. Wracałem z tego spotkania. No i wiedziałem, że muszę w ten sposób się pomodlić, bo jeszcze takiej modlitwy nie miałem, że powierzam swoje życie Panu Bogu, że oddaję Mu się całkowicie, Różne modlitwy miałem, różne rzeczy widziałem, modliłem się o dary Ducha Świętego, o różne rzeczy, modliłem się o innych, ale takiej modlitwy nie miałem i w tym dniu tak właśnie się modliłem. I dlatego myślę, że musimy zwrócić uwagę na to, jaki jest główny przekaz Ewangelii i co my możemy zrobić w tym czasie. Myślę, że nie jest wolą Pana Boga, żebyśmy kogokolwiek oskarżali, czy krytykowali, czy spierali się o dni, ale próbowali, strzegąc swego serca, jakości naszego życia z Panem Bogiem, nie dając się zwieść czemukolwiek, co nas oddala od Niego, żebyśmy próbowali zrozumieć, co jest sednem. Co jest sednem w pójściu za Bogiem? I takim sednem myślę, że jest coś, co Pan Jezus określił jako narodzenie na nowo. Przeczytajmy z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 1 do 8. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Widzimy tutaj opisaną taką sytuację, kiedy Nikodem przychodzi do Pana Jezusa w nocy. Tak jak Maciek mnie pytał, czy to jakieś podświetlenie zrobić, ja tak sobie pomyślałem, nie. Mi się zaczyna ten fragment w nocy, to będziemy mieli taki pogląd, jak się ta rozmowa mogła odbywać. Tak? Przyszedł Nikodem, dostojnik żydowski, w nocy i mówi: Mistrzu, o co w tym chodzi? Uzyska odpowiedź, że trzeba się narodzić na nowo. Pan Jezus tak jak umiał, tak najlepiej to wyraził. Czyli to nie jest coś łatwego, to nie jest coś takiego oczywistego, ale jest to coś bardzo wyraźnego. Zmiana, ta zmiana, która się ma dokonać w momencie, kiedy się zwracamy do Boga, jest określona przez Pana Jezusa jako narodzenie na nowo. Na to Pan Jezus kładzie nacisk. Tak tłumaczy Ewangelię. Narodziny na nowo. Czyli to nie jest coś, co już było, troszeczkę zmodernizowane, troszkę ulepszone, będę trochę lepszy niż byłem. Nie. To jest coś zupełnie nowego. Narodzenie na nowo. No i Nikodem w tym momencie zadaje pytanie, praktyczny, jak to Żyd, zadaje pytanie, ale też dociekliwy, jak się może stary człowiek narodzić? Ma wejść do łona, no o co w tym chodzi, co masz na myśli? My trochę okrzepliśmy może z tym określeniem już, narodzenie na nowo, ale wyobraźmy sobie tego Nikodema, który usłyszał takie określenie pierwszy raz, no i o co chodzi, tak? Wiemy, na czym polega narodzenie, ale tutaj narodzenie na nowo. Ten mistrz, który naucza, za którym idą tłumy, on tak mówi, że trzeba narodzić się na nowo. O co chodzi? Rozmawiamy jeden na jeden. Jest noc. Nikt nam nie przeszkadza. Możemy zgłębić temat. O co chodzi? Powiedz mi. Jezus tłumaczy, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I jest to z jednej strony do stwierdzenia, że ktoś się narodził na nowo, z drugiej strony jest to trudne do określenia, jak to się dzieje, co się musi dokładnie zadziać, żeby ten człowiek mógł się narodzić na nowo. Żeby można było stwierdzić, że narodził się na nowo. Jaki to jest moment? Moment podniesienia ręki, moment wyjścia do przodu, moment jakiejś modlitwy szczególnej? Im więcej się możesz zastanawiać, możesz powiedzieć, no nie wiem. Ale jeżeli to się zadzieje, to wiemy, że się zadziało. Wiemy, że się narodził na nowo. I nie musimy, myślę, wiedzieć. Pan Jezus tłumaczy, wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Więc ktoś, kto się narodził z ducha, niepojęte dla nas to może być, w jaki sposób do tego dochodzi. Słucha, zastanawia się, zadaje pytania, aż w końcu dochodzi do tego momentu, że wiemy, że się narodził. Dlaczego? Jego słowa są inne, jego postawa jest inna, jego pragnienia serca są inne, dążenie jest inne. I więc ta cała przemiana, te wszystkie rzeczy, które zaszły, które mają miejsce, są potwierdzeniem, że nastąpiło narodzenie. Że jest przemiana, jest nowy człowiek. I to jest klucz przesłania. To po to Jezus przyszedł, żebyśmy mogli się narodzić na nowo, żebyśmy mogli prowadzić nowe życie. I chcąc być żywymi dla Boga, musimy się na nowo narodzić. W kolejnym fragmencie, w liście do Galacjan, mamy nawet napisane list Galacjan, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 16. List do Galacjan, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 16. Nie zgadza mi się, więc sprawdzam dalej. To jest 6 rozdział, wersety od 12. do 16. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I pokój, i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Tutaj myślę, że to jest duży problem. On w wielu miejscach pojawia się. Duży problem z uczynkami, ze Starym Przymierzem. Duży problem, który miał pierwszy Kościół. I tutaj mamy napisane w 15 wersecie, albowiem ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Ci Żydzi, którzy doświadczyli spotkania z Mesjaszem, myślę, doświadczają w dalszym ciągu, oni mają świadomość tego, że wypełnienie prawa nic nie znaczy. wobec nowego przymierza. Nowe stworzenie, to co proponuje Jezus, to czego oczekuje od nas, narodzenie nowo, tylko to ma wartość. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, wersety od 11 do 22. Drugi rozdział, pierwszy rozdział. Drugi rozdział, wersety od 11 do 22. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Fragment, który przeczytałem, jest skierowany do pogan i pokazuje, że i poganie, i Żydzi tworzą jednego nowego człowieka. To, co zrobił Pan Jezus, jest, myślę, wielowarstwowym działaniem. Tak, z jednej strony oczekiwane jest przemiana i narodziny na nowo każdego poszczególnego człowieka. Z drugiej strony również naród żydowski i cała reszta, poganie, tworzą jedno zgromadzenie na bazie, na podstawie, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Więc nie musimy się czuć gorsi, nie musimy się czuć lepsi. Nie musimy odcinać się od kultury żydowskiej, od Żydów, nie musimy też ich jakoś wynosić. Każdy z nas ma swoją rolę i swoje znaczenie w przymierzu. I każdy z nas jest częścią jednego nowego człowieka na podstawie tego, co uczynił Jezus Chrystus. Kolejny fragment o narodzinach to jest z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, rozdział 1, wersety od 10 do 14. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. Tutaj we fragmencie, który mówi o przyjściu też Jezusa, o światłości, którą jest Jezus, w kontynuacji tej myśli jest napisane, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli nasze narodzenie się do nowego życia. Owszem, prowadzimy życie w ciele i żeby w ciele powstał nowy człowiek, musi być wola mężczyzny i musi się dokonać narodzenie w ciele, ale narodzenie w duchu to nie jest narodzenie z cielesnej woli, to jest narodzenie z Boga. I ci, którzy przyjmują Słowo, ci, którzy przyjmują Jezusa, mają taką możliwość, żeby narodzić się z Boga. Jest to zupełnie inny rodzaj życia. Narodzić się z Boga. Nie narodzić się tylko z ciała, w ciele, ale narodzić się z Boga, przyjąć Jego Słowo, uwierzyć Mu, temu, który posłał. I takie narodzenie daje możliwość, daje prawo do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym. Samo narodzenie w ciele, to jest dobrze opisane w tej historii dotyczącej Abrahama, to jest w Galacjan 4 rozdział, wersety od 22 do 23, napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. Więc jest różnica między tylko narodzeniem się z ciała, a jest różnica pomiędzy narodzeniem się z Boga, narodzeniem się na podstawie obietnicy. Myślę, że to określenie dotyczące narodzin, ono funkcjonowało w pierwszym kościele jako przykład narodzin. Sam Paweł, czyli autor większości listów, mówi o sobie jako o poronionym płodzie. Jest to napisane w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 8. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 1 do 8. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Przyjście na świat, narodzenie się na nowo swojej własnej osoby Paweł opisuje jako poronienie, poroniony płód. Czyli inni rodzili się normalnie, a on jakoś inaczej. Szybciej, drastyczniej, nie w porę, ale urodził się. i jest. I nie budzi to żadnej wątpliwości. I wymienia tutaj te wszystkie inne osoby i na koniec też w pokorze wymienia siebie. Dlaczego? No można by się zastanawiać też, tak? Dlaczego tak określił siebie? I myślę, że tutaj też warto, żeby każdy z nas zadał pytanie, jak to się stało, że ja się narodziłem na nowo? Jakie były okoliczności? Ile osób mi mówiło? Co na mnie wpłynęło? Jak bardzo to wyglądało profesjonalnie czy nieprofesjonalnie to głoszenie? Ale było. I dla mnie osobiście jest to zachęta do tego, żeby głosić, żeby mówić o Bogu w każdej sytuacji z różnymi ludźmi, dlatego że może się zdarzyć to, że będziesz w stanie urodzić. Paweł o tym mówi. Wyjście do Filemona. W liście do Filemona, wersety od 8 do 12. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Jest, Onezym miał swoją historię. Prawdopodobnie był zbiegłym niewolnikiem, ale Paweł zetknął się z nim, kiedy był w więzieniu i tak jak określił, urodził go. Na podstawie tych wszystkich fragmentów, które przeczytaliśmy, analizujemy, można wywnioskować, że nastąpiła przemiana. W trakcie tego pobytu w więzieniu Pawła miał kontakt z Onezymem, głosił mu i później mógł w stanie powiedzieć, że urodził go. Czyli te wszystkie okoliczności, wiatr wieje tam, gdzie chce, te różne sytuacje, nie do końca wiadomo, ale wiedział jedno, że go urodził, czyli doprowadził do tego, że on żył dla Boga, że pojawiło się w nim Boże życie, był godny zaufania. Na koniec w 12 wersecie stwierdził, że on jest sercem moim. Więc jeżeli mamy możliwość do tego, żeby siać w inne osoby na sposób duchowy, wypowiadać słowa życia wytrwale, kiedy są dobre okoliczności, ja wierzę za tym, że kiedy jest pokój, jest spokojnie, są lepsze okoliczności do tego, żeby głosić Ewangelię, ale kiedy też jesteśmy w trudniejszej sytuacji, tak jak Paweł tutaj pisze, był w więzieniu, nie przeszkadzało mu to, żeby zrodził Onezyma, żeby podzielił się z nim słowem, coś mu z siebie przekazał, wzbudził jego zaufanie, także jego przesłanie, jego Ewangelia została odebrana pozytywnie i narodził się. I myślę, że patrząc na to życie duchowe i oceniając to, że żyjemy duchowo, mamy też obowiązek do tego, żeby w miejsce Jezusa być tymi, którzy jednają ludzi z Bogiem, którzy doprowadzają do tego, że ludzie się rodzą na nowo. Choćby to wymagało większej ilości czasu albo mniejszej. Nie ma żadnych reguł. Wiatr wieje tak, jak chce. Są różne sytuacje i różne osoby. Ważne to, żebyśmy my strzegli swojego serca, żeby ono było gotowe. Żebyśmy byli gotowi, żebyśmy mieli nogi obute do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby mówić o tym, który przyszedł. Nie tak historycznie był pewien fakt. Jezus Chrystus się urodził, Jezus Chrystus przyszedł. Jest to fakt stwierdzony, możemy świętować Jego urodziny, ale bardziej istotne jest to, co to znaczy dla mnie. Czy On urodził się we mnie, czy ja żyję dla Niego teraz, czy przyjąłem Jego Ewangelię, czy narodziłem się na nowo, kim jest Bóg, kim jestem teraz w przymierzu. To wszystkie rzeczy, o których mówię, one są ważne do tego, żeby się tym dzielić, żeby o tym mówić, żeby to o tym przypominać i utwierdzać się w tym. Zwłaszcza w takim czasie, kiedy go mamy trochę więcej, tego wolnego czasu. Kiedy spotykamy się z naszymi rodzinami, możemy powiedzieć, o co chodzi. Ja wierzę w to, a ty w co wierzysz? Co ty świętujesz? Co jest dla ciebie ważne? I tego życzę sobie, życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli świętować narodzenie Jezusa, ale też nasze narodzenie dla Niego, nasze narodzenie, nasze rozpoczęcie relacji z Bogiem. To jest absolutnie kluczem, że to nie jest osoba obojętna dla mnie. Jezus Chrystus nie jest kimś tylko historycznym, tylko jakąś postacią. Jest moim Mesjaszem, jest Zbawicielem, jest konkretną osobą, kimś, komu ufam, któremu powierzam swoje życie, na którego liczę w trudnych sytuacjach, na którego też liczę, że będę z nim w wieczności. Amen.